Nasi przyjaciele, od czasu żona i ja przybyliśmy do Warszawy, do Polski. Dziwiło nas, jak wszyscy znamy się grzecznie i ładnie i pięknie obchodzili. Wszyscy na lotnisku, nasi bracia, wszystkich, których spotkaliśmy po drodze. A więc ja przyjechałem jako do swoich, a swoi mnie przyjęli pięknie. I to wszystko oceniam. A więc rad jestem, że jestem Polakiem. Czasami bracia myślą, jak się z Polakami obchodzą w Ameryce. Ja mogę braciom powiedzieć i siostrom, że bardzo dobrze. Wszyscy w biurze, w biurach, w fabryce i tak dalej, gdzie pracuję, wszyscy wiedzą, że jestem Polakiem. I nic to mnie nie zaszkodziło. Ponieważ pomimo tego, że moje wykształcenie pracy inżynierskiej jest nie tak, jak powinno być. Pomimo tego, że w zakresie, w moim zawodzie jest wiele ludzi, wiele inżynierów, którzy mają większe wykształcenie, jednak Pan tak pokierował, że pomimo tego, że nie jestem rodzajem Amerykaninem, jestem kierownikiem nad 11 inżynierami, mechanikami. A więc, będąc Polakiem w Ameryce, nie zaszkodziło mnie wcale. Amerykanie wiedzą, że jestem Polakiem z akcentu. Ja akcentu polskiego nigdy nie skupiłem. Wiedzą, że nie jestem Amerykaninem z urodzenia. Tak samo jak bracia Polacy tutaj wiedzą, że jestem Polakiem, ale byłem gdzieś indziej przez wiele lat. Dziś po południu chciałbym Wam zwrócić uwagę na temat miasto ucieczki. A więc czytam w rozdziale 20 księgi Jozuego. Potem rzekł Pan do Jozuego, mówiąc: powiedz synom izraelskim rzecz, oddzielcie sobie miasta ucieczki, o których mówię do was przez Mojżesza, aby tam uciekał mężobójca, co by zabił człowieka nie chcąc i z nieświadomości. I będą tam dla ucieczki przed tym, który by się krwi chciał mścić i uciecze do jednego z tych miast, a stanie u wrot bramy miejskiej i opowie starszym miasta onego sprawę swoją i przyjmą go do miasta między się i dadzą mu miejsce, a będzie mieszkał z nimi. A gdy go będzie gonił ten, który by się chciał mścić krwi, wtedy nie wydadzą mężobójcy w ręce jego, albowiem nie chcąc zabił bliźniego swego, nie mając żadnej waśni z nim przed tym. I będzie mieszkał w onym mieście, aż stanie przed zebraniem naszą i aż do śmierci kapłana wielkiego, który będzie za onych dni. Wtedy się wróci mężobójca i przyjdzie do miasta swego i do domu swego i do miasta, z którego uciekł. Drodzy bracia i siostry, przykazania, które Bóg dał Izraelowi przeszło 3500 lat temu, były korzystnymi dla nich, a także są korzystnymi dla nas, ponieważ te rzeczy były figurami i typami. Od najrychlejszych czasów zabicie człowieka było karane śmiercią. starożytnych krajach było bardzo mało śledztwa, co się tyczy okoliczności, w której ktoś umarł, został zabity. Zazwyczaj najbliższy krewny uważa to za swój obowiązek, aby znaleźć zabójcę i zabić go na miejscu bez procesu sądowego. Pod Mojżeszem Izrael był pierwszym narodem na ziemi, który łagodził sprawiedliwość z miłosierdziem. Jako część ich narodowego prawa. Lecz Bóg był autorem tego nadzwyczajnego prawa. Przed ustanowieniem prawa o miastach ucieczki Bóg jasno i dobitnie dał Mojżeszowi do zrozumienia, że jego prawo jest absolutne. Że on wymagał oka za oko, ząb za ząb i życie za życie. Ponieważ życie jest darem od Boga. Lecz Bóg również jasno pokazał, że on ma na względzie ludzkie niedoskonałości i słabości do pewnego stopnia. Lecz oni muszą się stosować do jego instrukcji. Równe kościoły chrześcijańskie przedstawiają Boga i przedstawiają Boga przez wiele stuleci jako nadzwyczaj surowego, bezlitości sędziego, który skazał swoje ludzkie stworzenie na wieczne męki, gdyby nie przyjęli nauk danego kościoła. Słowo Boże takiego, czego nie popiera. Bóg, którego my czcimy, jest pełen sprawiedliwości. Jest sędzią sprawiedliwym. A także jest pełen miłości, pełen miłosierdzia. Ustawa o miastach ucieczki jest ilustracją miłosierdzia Bożego. A nie tylko w starodawnych czasach zabijał złego, lecz także określa jego miłość, jego miłosierdzie, nie tylko podczas całego wieku Ewangelii, lecz także w wieku przyszłym. Aby lepiej zrozumieć rzeczy pozafiguralne, które miały miejsce w wieku Ewangelii, zastanowimy się do pewnego stopnia nad historycznymi wydarzeniami za dni Jozuego, gdy to prawo literalnie weszło w życie. Te starodawne miasta ucieczki były rozproszone, rozstawione po całym kraju. Razem było 6 miast, 3 na wschód od Jordanu, a 3 na zachód. To zarządzenie było w tym celu, ażeby uciekający mógł się tam dostać jak najprędzej. Ponieważ w wypadku, gdyby odebrał niechcąco komuś życie, nie było czasu daleko się uciekać. Ponieważ czym dalej było do miasta ucieczki, tym prędzej mściciel mógł go dogonić. A wszystkie drogi, które prowadziły do tych miast ucieczki, były w dobrym stanie reparacji. Mosty były zbudowane przez strumienie, aby nie opóźnić uciekiniera. A wszędzie były drogowskazy, ucieczka. Według tradycji, kiedy był na to czas, dwóch uczonych w piśmie towarzyszyło temu, który uciekał, aby przekonać mściciela, aby dał jemu, temu, który ucieka, sposobność przedstawić swą prawdę sądowi, który był pod lewitami. Czasami stało się, że uciekający czuł się jak Dawid, gdy on uciekał od Saula. Tylko krok jeden jest między mną i między śmiercią. Wszystkie te miasta, 6 razem, były kontrolowane przez lewitów. Nikt nie musiał ich oskarżać, że byli jednostronni lub uprzedzeni. Byli oni wszyscy oddzieleni na służbę pańską i Amramici, którzy byli kapłanami, byli z nich wybrani. Jeżeli ktoś mógł udzielić sprawiedliwości, to Lewici to mogli uczynić. Lewici razem posiadali 35 miast, a 6 z nich było mianowanymi, wyznaczonymi jako miasta ucieczki. Ten cały system pomagania temu, który niechcący zabił bliźniego, miał poparcie całego narodu. Każdy miał na uwadze, że może przyjdzie czas, przyjdzie dzień, kiedy to jemu to się stanie też. A gdy to się stanie, to on będzie tak samo musiał uciekać, jak każdy inny. Każdy dobrze wiedział, że w przystępie gniewu albo pasji mógł się sąsiada tak uderzyć, aby ten umarł. A każdy także wiedział, że w takich okolicznościach on nie miał czasu się tłumaczyć krewnym zabitego, dlaczego to się stało i jak to się stało. Krewnych reakcja momentalna byłaby, aby pościć krew zmarłego. Bóg rozumiał swoje stworzenia lepiej, ani one same się rozumieją. On dał im wyjście na ich słabości. A najbardziej nadzwyczajnym zarysem tego systemu było to, że winowajca sam szukał więzienia, a nie więzienie szukało winowajcy. Obecnie potrzebne są mury i kraty, alarmy, armia więźników, a także różne zbroje i różne przyrządy, ażeby tych ludzi trzymać w więzieniu. W dzisiejszych czasach w większości wypadka w oczach ludzkich ten, który jest oskarżony o zabójstwo, na przykład w gazecie, to często ludzie mają reakcję: jeżeli artykuł w gazecie się ukazuje o tym człowieku, to musi być już winny. Za czasów Jozuego ludzie pomagali oskarżonemu, aby mógł właściwie otrzymać osądzenie swojej sprawy. Gdy ten, który odebrał życie drugiemu, przybył do najbliższego miasta ucieczki, on nie był całkowicie wolnym. Starsi tego miasta mieli zobowiązanie, aby przeprowadzić śledztwo. Musieli się upewnić, co właśnie stało się pomiędzy zmarłym a uciekinierem, uchodźcą. Jakie było przed tym wypadkiem pokrewieństwo między nimi? Czy byli oni przyjaciółmi, nieprzyjaciółmi, czy obcymi sobie? Czy była w tym, czy nie, miara premedytacji? Czy uciekinier polował na ofiarę jak na zwierzę w lesie? Czy czekał na ofiarę w ukryciu, aby go uderzyć? Wszystkie te rzeczy były się wypytywane przez Lewitów w sądzeniu uciekiniera. Co właśnie się stało z tymi, którzy byli winni zabójstwa? Którzy udali się, a którzy byli naprawdę winnymi? Czytamy tak. Jeśli by kto, mając nienawiści bliźniego swego, a zasadziwszy się nań, powstałby przeciwko niemu i uderzyłby go śmiertelnie, aż by umarł, a uciekł do jednego z tych miast, wtedy poszli starsi miasta onego i porwą go stamtąd i wydadzą go w ręce powinnemu zabitego i umrze. Miasto stronienia, miasto ucieczki nie było dla zabójców. W owych dniach najwyższy kapłan był najważniejszą osobą w Izraelu. Gdy on umarł, to wszyscy wiedzieli w bardzo krótkim czasie. A więc, gdy najwyższy kapłan umarł, to znaczyło, że wszyscy ci uchodźcy, którzy zabili bliźniego niechcąco, mogli opuścić to miasto ucieczki. A więc mściciel krwi już nie miał żadnego prawa do tego, który niechcąco zabił jego krewnego. A gdyby zabił uwolnionego człowieka, to sam stawił się zabójcą. Ucieczka do miasta ucieczki byłaby dla takiego za darmo, bo trudno byłoby udowodnić, że nie był zabójcą. Pod zakonem mojżeszowym sprawiedliwość była wymierzona bez zwłoki, srogo i równomiernie. Ludzie wiedzieli, czego się mają spodziewać za każdy zły występek. W każdym kraju na ziemi ludzie się starają jak najsprawiedliwiej sądzić jedni drugich, lecz doskonali ludzie tego nie mogą czynić. Dawniej w Ameryce, jeżeli ktoś napotkał pokaleczonego człowieka na drodze, na przykład z powodu wypadku samochodowego i tak dalej, a pomógł jemu się dostać do szpitala, ażeby go opatrzyć, ten pokaleczony mógł wziąć tego dobrego samarytanina do sądu, że nie uczynił dla niego więcej. Tak się stało wiele, wiele razy. A więc po wielu latach, w wielu naszych stanach, przeprowadzone było tak zwane prawo dobrego samarytanina. Czym ten, który pomaga bliźniemu w nieszczęściu na drodze, nie można tego wziąć do sądu i oskarżyć go, że dosyć nie uczynił. A takie stany, może z jakie pół stanów, to już przeprowadziło w naszym kraju. Moi drodzy bracia, myślę, że wszyscy się zgodzimy, że starodawne prawa i obrządki są bardzo interesującymi. Lecz co one znaczą dla nas teraz, w tym roku, w tym wieku? Faktem jest, że różne ludzie, zasady i rzeczy w Starym Testamencie są figurami. Są cieniami większych i lepszych rzeczy w przyszłości. W każdym razie jednak zawsze poza figura, czyli rzeczywistość, jest zawsze ważniejsza od cienia. Co Bóg chce, abyśmy się nauczyli z tej figury o miastach ucieczki? Co przedstawia miasto? Ten, który niechcąco kogoś zrobił? Kogo przedstawia mściciel? Co przedstawia fakt, że uchodźca musi mieszkać w tym mieście aż do śmierci? Co przedstawia śmierć najwyższego kapłana? Odpowiedzi na te pytania są więcej interesującymi, aniżeli figura. Mojżesz dawno o tym oświadczył się w 5 Mojżeszowej, w rozdziale 33, a wierszu 27. Bóg wieczny jest ucieczką Twoją. A więc co nazywa Boga ucieczką? A Dawid zgadza się z tą myślą w Psalmie 91. Tak mówi. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. A do tego Dawid dodaje, Jehowa jest ucieczką moją i zamek mój. A dalej w Psalmie mówi, Panie, Tyś ucieczką moją, Tyś dział mój w ziemi żyjącej. A Jeremiasz zgadza się z Mojżeszem i Dawidem, gdy mówi, Panie, mocy moja i siła moja, i ucieczko moja w dzień utrapienia, A Izajasz mówi te słowa: Pan jest tylcą ubogiemu, zamkiem nędznemu w ucisku jego, ucieczką przed burzą i zasłoną przed gorącem. Wszystkie te cytaty mówią o Bogu jako o ucieczce. Czy to znaczy, że Bóg jest poza figuralnym miastem ucieczki? Nie, bracia. Bóg nie jest tym poza figuralnym miastem. Nasz Ojciec Niebieski jest wprawdzie tą ucieczką dla swego wiernego ludu z każdego wieku, z każdego narodu, z każdego pokolenia, jak to mężowie Boży o tym mówili. Lecz On ma to specjalne miejsce w naszych sercach, jako Ten, który przygotował, jako Ten, który dostarczył to symboliczne miasto, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. A więc Jezus jest dla Kościoła tym miastem ucieczki, który był przedstawiony przez te sześć miast ucieczki we figurze. Bracia pamiętają myśl apostoła Pawła w liście do Żydów w rozdziale 11, a wierszu 10, jak to Abraham oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg. Mówi tutaj o Nowym Jeruzalem, którego gruntem są wszyscy apostołowie. Ten sam budowniczy zbudował to wielkie, pozafiguralne miasto ucieczki, a o tym czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 3, a w wierszu 16. A bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Jego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdy badamy jedynie Słowo Boże, to widzimy wiele wierszy, wiele cytatów, które są jasnym drogowskazem. One wskazują drogę do Jezusa, do jedynej ucieczki postanowionej od Boga, aby ujść z ręki mściciela. Główną rolę w tym dramacie życia i śmierci odegrał pozafiguralny winowajca. Ten, który spowodował śmierć innej osoby bez premedytacji, wypadkowo, całkowicie niechcąco, bez planu lub nienawiści. Ten winowajca przedstawia nas wszystkich jako dzieci Adama podczas wieku Ewangelii, a zwłaszcza przyszłych członków małego statka i wielkiego grona. Nasz ojciec Adam był nieposłuszny Bogu w Edenie. On zgrzeszył przeciwko sprawiedliwemu Bogu, przeciwko Jego prawu. A grzech w ostatecznej analizie jest morderstwem zasady sprawiedliwości. My sami nie mieliśmy nic do czynienia z tym przestępstwem, lecz jednak jesteśmy na równi winnymi z Adamem. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Staliśmy się z Adamem winowajcami, odrzuconymi od łaski Bożej. Utraciliśmy z Nim doskonały dom, doskonałe otoczenie, doskonałą społeczność z Bogiem i staliśmy się prawdziwymi uchodźcami. Oczekiwaliśmy tylko czasu, kiedy to pozafiguralny mściciel dogoni nas i zniszczy nas, gdybyśmy nie mieli takiego miejsca ucieczki. Następną rolę w tym dramacie życia i śmierci miał mściciel, który przedstawiał sprawiedliwość Bożą. Nasi bracia i siostry, którzy stali się członkami małego statka i wielkiego grona podczas wieku Ewangelii i Paruzji, poznali się jako grzesznicy, którzy nie mogli przyjść do Boga i nie mogli się podobać Bogu i nie mogli być Jemu przyjemnymi. Oni widzieli i wiedzieli, że mogą ujść od mściciela, jeżeli mogą znaleźć takie pozafiguralne miasto ucieczki. Gdyby takiego miejsca nie znaleźli, byliby dogonieni i zniszczeni przez boską sprawiedliwość. To się tyczy celów Ewangelii. Oni postępowali w stronę skazaną przez różne drogowskazy. A te drogowskazy, które były wystawione, przez różnych ludzi, na przykład przez Jana Chrzciciela, który się oświadczył, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jak piękny jest to drogowskaz. Tu jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Apostoł Paweł wskazał na Jezusa jako takiego, który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego, aby stał się ucieczką dla wiernego ludu Bożego, który ucieka przed wielkim mścicielem. Paweł mówi im, że byli przestępcami prawa Bożego przed urodzeniem i że wzięli udział w karze Adamowej, aby przez jego grzech cierpieli, zestarzeli się i umarli. Lecz w tym samym tchu on mówi braciom, że Jezus wstał z martwych dla ich usprawiedliwienia. On był tą ucieczką przed mścicielem. Ten sam apostoł postawił jeszcze inny drogowskaz, który się ukazuje w liście do Rzymian w rozdziale 5, a wierszu 8. Lecz zaleca Bóg miłości swoją, Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Daleko wtedy więcej, teraz usprawiedliweni będąc krwią Jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu. Kościół w tym wierszu w Chrystusie znalazł ucieczkę. A Jezus sam się oświadczył. Jam Ci jestem drogą i prawdą i żywot. Żaden nie przyjdzie do Ojca tylko przez mnie. W parafrazie to znaczy, nikt nie może ujść od Mściciela tylko przez mnie. Gdy ten uchodźca przed Mścicielem przybył do miasta ucieczki i starsi miasta znaleźli go niewinnym, on jeszcze musiał opuścić swoją rodzinę, swój dom, swoich przyjaciół i pozostać tam albo do końca swego życia, albo tak długo, jak najwyższy kapłan żył. Nasi bracia kapłani i lewici na wiek Ewangelii teraz powzięli kroki pokuty, wiary w Chrystusa i poświęcenia, po którym Bóg ich spłodził z ducha, musieli zawsze pozostać w nim jako miasto ucieczki. Oni nie byli w tym mieście gościami, oni w tym mieście byli mieszkańcami. Jezus ich zaprasza do siebie słowami: kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Nic uczynić nie możecie bez mnie. Jak ważne są te słowa. Apostoł Piotr zrozumiał to rychło, jako uczeń Jezusowy. Bracia pamiętają, jak to Jezus nakarmił 5000 ludzi 5 bochenkami chleba i 2 rybkami. A następnego dnia ci sami ludzie szukali naszego Pana. Jezus im jasno wykazał, że oni powinni się interesować więcej pokarmem, który trwa ku żywotowi wiecznemu, a nie o tym, co ginie. Czytamy, że od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło na żart, a więcej z Nim już nie chodzili. A potem nasz Pan Jezus odwrócił się do uczniów i mówił do nich: i żali, i wy chcecie odejść. Oni wiedzieli, że bez Jezusa oni nic uczynić nie mogli. Piotr odpowiedział za nas wszystkich: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Tyś jest ucieczką naszą. W parafrazie tak powiedział: Panie, do kogoś pójdziemy? Tyś naszą nadzieją żywota wiecznego. Gdzieśmy uciekli przed pozafiguralnym mścicielem? Gdzież więc pójdziemy? Mściciel, sprawiedliwość Boża nas zabije. W angielskim tłumaczeniu listu do Żydów, w rozdziale 6, a wierszu 18, Paweł nazywa tych, którzy są członkami małego statka, jako tych, którzy uciekli do ucieczki. W polskim języku brzmi, którzy my się uciekli ku otrzymaniu wystawionej nadziei. Też z greckiego na angielskie i na polskie też. Tych, którzy uciekli do ucieczki, do Chrystusa. Ich ucieczką było pozafiguralne miasto ucieczki, nasz Pan Jezus. Oni byli wybrani jako członkowie ciała Chrystusowego na podstawie dwóch warunków. Ich wiary i ich wierności dla Pana i Jego prawa. Lecz pozafiguralne miasto ucieczki do Żydacza nie było tylko dla Kościoła Chrystusowego. To miasto było przygotowane dla wszystkich spłodzonych z ducha. Członkowie Wielkiego Grona po straceniu koron mają bardzo ważne przyczyny, aby pozostać w mieście ucieczki. Bo ten sam mściciel, sprawiedliwość Boża, jeszcze stojał i czyhał na nich, gdyby opuścili tę ucieczkę. Tylko szata sprawiedliwości Chrystusowej trzyma ich przy życiu. Członkowie Wielkiego Grona byli od samego początku tak samo jak wszyscy inni kapłani. Najpierw byli członkami rodziny Adama i Ewy. Poznali, że byli razem z Adamem uczestnikami w jego grzechu. Wiedzieli także, tak samo jak wszyscy inni, spłodzeni zła, że w czasie mściciel i to goni i odbierze im życie. Postanowili natychmiast opuścić wszystko i spieszyć się do miejsca, w którym mściciel był bezsilny, a to jest miasto ucieczki. Oni widzieli i zrozumieli te wszystkie drogowskazy, które ułatwiły podróż członkom ciała Chrystusowego w skończonym obrazie. Od najmniejszego z nich do największego z nich. Nareszcie oni dotarli do miasta ucieczki, gdzie ich osądzono i znaleziono niewinnych żadnego przestępstwa. Stali się mieszkańcami tego wspaniałego, bezpiecznego miasta, gdzie pozafigurowany mściciel już nie mógł ich dotknąć. Lecz po jakimś czasie coś się stało naszym braciom z Wielkiego Grona. Oni osłabieli w czynieniu dobrego. Ich pierwotna miłość dla Pana, dla prawdy i dla braci zachwiała się. Ochłodził się jej żar w walce przeciw nieprzyjaciołom nowego stworzenia. Przyszedł czas, że utracili swe wielkie, wysokie stanowisko jako pozafiguralni kapłani i zajęli miejsce jako lewici. Stracili swe symboliczne korony i pomiędzy zbawiającym się uciskiem znaleźli się siedzących w cieniu której śmieci. Oni wiedzieli dobrze, moi drodzy bracia i siostry, że oni muszą pozostać w tym mieście ucieczki. Chociaż do tej pory tego miasta dostatecznie nie oceniali. Oni utracili koronę, niezrównaną nagrodę. Oni utracili współdziedzictwo z Chrystusem. Oni zostali poniżeni, rozczarowani, oddani w ręce Azazela. A dlatego, że utracili wszelkie przywileje do restytucji, by byli spłodzeni z ducha, już nie mieli dostępu do życia ludzkiego na ziemi. Musieli jak najprędzej wybielić swe szaty krwi barankowej, ponieważ poza bramą, poza murem czyhał mściciel, sprawiedliwość Boża. ograniczenie i odosobnienie, któremu musieli się poddać uchodźcy, w tym mieście ucieczki było za wielkim zadaniem dla niektórych takich. Stali się niecierpliwymi i nie chcieli czekać na śmierć do najwyższego kapłana, aby opuścić miasto. Ich serce się zmieniło i już się nie czuli w domu w tym mieście, w którym dotychczas znaleźli bezpieczeństwo. Ta zmiana ich serca była spowodowana dwoma sposobami. Najpierw przed regresją moralną. Skróceni, zamiast przynosić owoce ducha, przynieśli owoce ciernie, jako ciernie i ostre, które się nie zdają na nic, tylko na spalenie. A po wtóre, przez odstąpienie od doktryn, przez odrzucenie Jezusa jako Odkupiciela, już nie uważali Jego śmierci jako ofiarę za grzech, lecz zwykłą i pospolitą. Wszyscy tacy opuścili symboliczne miasto ucieczki i wpadli w ręce sprawiedliwości Bożej, która domagała się śmierci wszystkich tych, którzy wystąpili i świadczyli przeciwko Duchowi Świętemu. Nie było już takich, nie było już nadziei dla takich, ani miłosierdzia Bożego. Paweł o takich mówi, kto by odrzucił zakon mojżeszowy bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. W następnym wierszu on porównuje karę wymierzoną tym, którzy odrzucili zakon mojżeszowy, a tym, którzy odrzucili Syna Człowieczego, Syna Bożego i zadrzyli Duchowi Świętemu, ci ostatni otrzymają słodsze karanie, aniżeli ci pierwsi, a przyczyna jest ku temu przezroczysta. Czym więcej mamy znajomości, tym więcej mamy odpowiedzialności. Uchodźcy według ciała stracili tylko życie teraźniejsze, lecz nie stracili obietnicy powstania z grobu. Uchodźcy według ducha stracili wszelkie prawo do życia. Ich śmierć będzie śmiercią wieczną, nieodwołaną. Ich śmierć nie będzie już snem, z którego się obudza, lecz doszczętnym, ostatecznym zniweczeniem. Jaki jest los tych, którzy byli spodzeni z ducha, lecz opuścili bezpieczeństwo miasta ucieczki i wpadli w ręce pozafiguralnego mściciela sprawiedliwości Bożej? We figurze miasta ucieczki wszyscy uchodźcy byli wolni powrócić do własnego domu i rodziny, gdy umarł najwyższy kapłan. A więc co to znaczy poza figurze? Poza figurze to nie może przedstawiać śmierć naszego Pana jako najwyższego kapłana Kościoła, ponieważ on musiał umrzeć, zaczął mógł się stać poza figuralnym miastem ucieczki. Poza figurze śmierć najwyższego kapłana znaczy, że Jezus przestała działać jako najwyższy kapłan Kościoła, czyli małego statka. Innymi słowy, gdy Kościół zostanie ukompletowany, już nie było potrzeby, aby przypisać im sprawiedliwości Chrystusowej, poza którą zasłoną w pierwszym zmartwychwstaniu. To znaczy, że oni są na zawsze wolnymi od pozafiguralnego mściciela, sprawiedliwości Bożej, która nic nie ma do nich po tym czasie. Co się tyczy zastosowania tej figury do tysiąclecia, śmierć najwyższego kapłana znaczy, że sprawiedliwość Boża już nie będzie czyhała na rodzaj ludzki, aby od niej domagać się zapłaty kary adamowej. A więc, moi drodzy bracia i siostry, jak powinniśmy reagować teraz, w tym roku, na te cienie i figury z ksiąg mojżeszowych, ksiąg Jozuego, które się aktualnie stały przeszło 3000 lat temu, a które przedstawiają różne zarysy wspaniałego planu Bożego? Przede wszystkim musimy podziwiać mądrość Bożą, ten, że wprowadził system pomiędzy ludźmi, który umiarkował sprawiedliwość z miłosierdzią, którego nie było w tym czasie w jakimkolwiek kraju na ziemi. Tym samym tu podziwiamy mądrość i miłosierdzie Boże z tym, że przygotowała to pozafiguralne miasto ucieczki naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się tym pozafiguralnym miastem kosztem swego życia, który dał własne życie tak za wybranych, jak i nie za wybranych, za wszystkich dzieci Adama i Ewy. Powinniśmy mieć na uwadze, że główni uczestnicy poza figurze, członkowie małego statka, już wszyscy zostali zabrani poza którą zasłonę, a więc już na nich nie czyha ten mściciel pozafiguralny, sprawiedliwość Boża. Lecz poza figura miasta ucieczki nie jest jeszcze skończona i nie będzie skończona, aż wszyscy członkowie Wielkiego Grona skończą swój bieg. Jak o tym mówi apostoł Jan w objawieniu rozdział 7, a wierszcie 9. Potem widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed obecnością baranka, obleczeni z szaty białe, a palmy były w rękach ich. Te palmy przedstawiały zwycięstwo i jego wiary. Apostoł Paweł i inni słudzy pańscy odnoszą się do Kościoła i do Wielkiego Grona jako Kościoła pierworodnych, którzy są spisani w niebie. Tak jak w Egipcie, tylko pierworodni byli w niebezpieczeństwie śmierci podczas nocy 14 Nisan. Poza figurze tylko pierworodni w Wielkiej Ewangelii, tylko małe statko i Wielkie Grono było w niebezpieczeństwie tej, której śmierci. Nasi drodzy bracia Wielkiego Grona jeszcze są bezpieczni w obrębie tego wspaniałego miasta ucieczki. I tam pozostaną aż do kompletnego zwycięstwa nad wszystkimi ich nieprzyjaciółmi. Najwyższy kapłan wieku Ewangelii jeszcze żyje i będzie żył, aż się skończy jego dzieło ku wszystkim członkom Kościoła pierworodnych, wszystkich spoczonych z ducha, którzy wszyscy muszą umrzeć razem, za czym praca restytucji musi się rozpocząć. To się tyczy naszych drogich braci, którzy byli lewitami, którzy będą lewitami wieku tysiąclecia, a których nazywamy, modlimy godnymi, chociaż wielu z nich jest dziadkami, ich podobieństwo do Boga i Chrystusa nie jest pokazane we figurze miasta ucieczki, lecz w innych figurach i w innych pismach, dobrze wam znanych od dawna. Lecz do nich się stosują zasady pokazane w tym obrazie. Oni tak samo jak małe statko poznali swój grzeszny stan w Adamie. Oni tak samo jak małe statko pokutowali za grzechy i przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I także poświęcili się Bogu tak samo jak bracia całego statka i bracia z Wielkiego Grona. Oni tak samo jak małe statko są w różny sposób bezpieczni w Chrystusie, chociaż nie są obecni na próbie na życie. A więc pozafiguralny mściciel nie ma obecnie mocy nad nimi. Oni oceniają też to dzieło Chrystusa za nimi. Oni oceniają to dzieło, jakie Chrystus Pan dokonał ze mną małego statka i wielkiej kompanii. I oni tak samo jak ci bracia spoceni Jezusa, też mają tych samych wrogów, przeciwko którym walczyli już od wielu lat. I ubiegali się o wieczny żywot. Wielu z nich pracowało przez wiele lat z braćmi, którzy byli członkami Kościoła pierwotnych. I ty razem z nimi z tych doświadczeń, tak radosnych, jak i smutnych. Poświęceni bracia obozu epifanicznego też nie są pokazani w tym obrazie miasta ucieczki, ponieważ oni nie są spłodzeni z ducha i nie są członkami Kościoła pierwotnych, spłodzeni z ducha. Ich podstawieństwo do Boga w obecnym czasie jest pokazane w innych cieniach, w innych figurach i obrazach. Bóg tak samo ich umiłował do tego stopnia, że ich doprowadzi do pokuty, do przyjęcia Jezusa jako ich Zbawiciela i do poświęcenia się Jemu. A Bóg żadnego poświęcenia nie odrzuca. Gdy się poświęcili Panu, dobrze wiedzieli, że już dla nich nie ma korony żywota. Nie ma dla nich już palm zwycięstwa. Nie będzie dla nich tak samo księstwa w Królestwie Bożym. Pomimo tego ci nasi drodzy bracia, którzy się teraz poświęcają, poświęcili się Panu i Chrystusowi aż do śmierci, ocniając wielki przywilej przybrania woli Bożej jako swojej. Oni dobrze tak samo wiedzieli o tej marnej spuściźnie, jako im pozostawił ich ojciec Adam i matka Ewa. Oni przez pewien czas obserwowali, jak Bóg się obchodził z wybranymi, jakie wielkie korzyści mają przez posiadanie prawdy i ducha tej prawdy w obecnym czasie wielkiego ucisku. Oni zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli Bóg przygotował tak wspaniałe dziedzictwo wybranym, którzy Jemu wiernie służyli, to i o nich nie zapomni, gdy ustanowi swe królestwo na ziemi tak jak obiecał. W zakończeniu, drodzy bracia i siostry, oby Bóg, który przygotował to wspaniałe miasto ucieczki dla Kościoła pierworodnych, nadal był naszą ucieczką, naszą siłą, naszą twierdzą, naszą opoką przed burzą i zasłoną przed gorącem, aż do czasu, w którym miejsce ucieczki już nie będzie potrzebne, a zamiast burzy i zawieruchy wszyscy się będziemy radowali deszczem błogosławieństwa Bożego. Aż ten długi czas przyjdzie, moi drodzy bracia i siostry, będziemy się nadal modlili: przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech Pan wam wszystko błogosławi. Dziękuję.